Gazeta Trybunalska prezentuje. Proszę powiedzieć, ile zostało w panu tamtej miłości z Gdańska, z młodości, tak pięknie pokazanej i opisanej w filmie dokumentalnym?
No ona mnie wypełnia, to był zespół, najważniejszy zespół w moim życiu. I jestem zbudowany z tych wszystkich wydarzeń, które wtedy się działy. Oczywiście dzisiaj patrzę na to z dystansem, już przekonałem się, prawda? Między innymi po filmie przekonałem się, że miłości już nie ma. Wydawało mi się ciągle, że ona istnieje. Okazało się po filmie, że już jej nie ma. I cały czas się zmagam z tą prawdą i ona powoli do mnie dociera.
Było was czterech.
No tak.
Było was czterech.
W kulminacyjnym momencie pięciu.
Śledzi pan dokonania swoich przyjaciół, Mikołaja Trzaski?
No Mikołaja Trzaski mniej się rzeczy, bo on bardziej porusza się po marginesie. On trudno cokolwiek na jego temat znaleźć. Trzeba by go śledzić bardzo intensywnie i zdobywać jego płyty, bo on w obiegu nie funkcjonuje. Więc gdzieś tam jak do mnie trafi jakiś odprysk jego działalności, to oczywiście słucham z uwagą. Tym on jest bardziej widoczny i czasami zapraszam je nawet do jakichś swoich produkcji, więc siłą rzeczy mam większy kontakt z jego pracami. No ale generalnie prawda jest taka, że jestem zajęty swoją działalnością głównie.
Z dziesiątki, a może nawet setki razy słuchałem pana płyty z kompozycjami Komedy. Jednak to, co usłyszałem dzisiaj na tym pierwszym festiwalu jazzowym w Tomaszowie, którego nazwy zapomnieliśmy, ale coś z miłością, leitmotiv miłość. Słuchając więc pana dzisiaj, byłem po prostu przerażony, bo myślałem, że już pana stylistykę, pana interpretację mam gdzieś ułożone, już mam sformatowane i nagle widzę Wikinga, to może ta broda, dłuższe trochę włos. Widzę Wikinga, który rozszarpuje tą muzykę, jakby harpunem, nie wiem, zabijał wieloryba albo coś takiego. Jest ta muzyka nieprawdopodobnie metaliczna, to jest dziwne. Chcę dlatego pana zapytać o te doświadczenia skandynawskie, bo ja tam słyszę ten pogłos, te eksperymenty z pojedynczymi dźwiękami w fortepianie. Uwielbiam Buddy Wesseltorfa, więc gdzieś tam jakiś cień, jakiś ślad widzę. Jakby pan mógł opowiedzieć o tych właśnie swoich doświadczeniach z graniem przez wiele lat z muzykami z tamtych rejonów.
To już nawet funkcjonuje w świadomości zbiorowej taki termin jak muzyka skandynawska, jak jazz skandynawski, czyli tego swego rodzaju chłodny, długo brzmiący pojedynczy dźwięk na pogłosie, w którym poszukuje się tego piękna, kształtuje się go muzyka, która jest nieprzeładowana, która uwodzi właśnie tą swoją delikatnością, tą oszczędnością. Więc ja też jestem wychowany na tej muzyce. Po pierwsze Zbigniew Preissner mnie bardzo solidnie przećwiczył, bo w muzyce filmowej pauza ma szczególne znaczenie. No i gram często z muzykami skandynawskimi, więc jakby rozumiem ten język i swego czasu właśnie pracując z Preissnerem, pracując z Janem AP Kaczmarkiem, zrozumiałem, że pauza ma olbrzymią moc, że cisza jest czymś, co jest chyba ważniejsze w muzyce niż sam dźwięk.
Czy według pana ta metaliczność plusy?
Ja to nazywam chłodem, no niekoniecznie metaliczność, taki chłód.
Dobrze, chłód skandynawski. Zmrożona Finlandia z sopelkami szronu. Tak, ale czy to się dodaje? Czy dodaje się Komeda? Czy dodaje się Chopin? I czy dodaje się do tego wszystkiego właśnie ten chłód skandynawski?
No to jest dobre pytanie. Czym jest właściwie muzyka i czym jest wyrażanie się za pomocą muzyki? No oczywiście muzyka to jest język bardzo elastyczny, bo jest to w gruncie rzeczy wibrujące powietrze, więc wszystko do wszystkiego prędzej czy później będzie pasowało. Bez problemu można wszystko ze wszystkim połączyć, wszystko na wszystko nałożyć i wszystko ze wszystkim ożenić. Natomiast chodzi tak naprawdę o osobistą wypowiedź człowieka, który gra na instrumencie. I muzyka improwizowana, zwłaszcza improwizowana, jest takim językiem abstrakcyjnym, w którym można wszystkie emocje i wszystkie stany duszy wypowiedzieć. Posługujemy się oczywiście tym dorobkiem, który wypracowali nasi poprzednicy, tacy jak Chopin, muzycy skandynawscy czy Komeda, ale tak naprawdę gramy siebie w języku abstrakcyjnym, jakim jest muzyka. Więc wszystko do wszystkiego pasuje, o ile człowiek, który wyraża się w tym języku, no ma coś, cokolwiek do powiedzenia.
A czy ma pan w planach nagranie płyty live, taką drugą wersję komedy? Bo jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy nie słyszeli pana w tych interpretacjach, byłoby zaskoczonych i zadziwionych, czy to jest jeszcze Leszek Możdżer.
No, wie pan, płyta to jest pewnego rodzaju fotografia, więc ja zdaję sobie sprawę z tego.
Kreacja, prawda?
Tak, ale za pomocą nagrania ją fotografujemy. Jest to akt kreacji, który jest sfotografowany do formatu stereo i zaklęty na tym plastikowym dysku. Siłą koncertów tak naprawdę jest ich ulotność, jest ich nietrwałość, jest to, że one nie są uwieczniane. I to jest największa siła takiego koncertu, że on zostaje w ludziach i pracuje w podświadomości. Zawiera jakiś element magii, który każdy wynosi ze sobą do domu i z tym ziarnem zasianym w psychice żyjemy dalej, powracając do niego, do tego obrazu, do tego koncertu tylko w wyobraźni, tylko we wspomnieniach. I to jest najpiękniejsze. Ja oczywiście niektóre koncerty rejestruję, ale czy kiedykolwiek je wydam, tego nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że siłą koncertu jest właśnie to, że on się odbywa raz w tej konkretnej konfiguracji, w tym konkretnym nagłośnieniu, w tej sali, z tymi ludźmi i on się już nigdy więcej nie powtórzy. I to jest jego siła właśnie, że on jest tylko dla nas, tylko dla tych, którzy na tym koncercie byli.
Zapowiadając dzisiaj jeden z utworów Krzysztofa Komedy, powiedział pan, zacytuję, że Komeda był rudy i kulawy i dlatego Pan Bóg obdarzył go wrażliwością i dał mu szansę eksploatowania tych swoich uczuć, wzruszeń i tak dalej. Więc w sposób naturalny powstaje pytanie, co chce nam przekazać i co tak pokazuje nam, jakie lęki, czy może samotność, Leszek Możdżer. Bo ja nie mogę mówić o tym, że ja dzisiaj słuchałem komedii. Ja słuchałem Leszka Możdżera. Pojedyncze dźwięki, czy linia melodyczna. Owszem, była komedia, ale to jest Leszek Możdżer.
No cóż można powiedzieć za pomocą muzyki? Uprawianie muzyki jest tęsknotą za lepszym światem, za światem wolności, za światem radości, za światem dobra, za światem piękna. To jest moje osobiste poszukiwanie. To jest to, czym ja się zajmuję, grając muzykę. A zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w systemowym zniewoleniu, w cywilizacji, która pozbawiona jest serca, operuje tylko i wyłącznie myśleniem. Żyjemy w takim świecie i muzyka daje pewnego rodzaju oddech, szansę schronienia się w świecie abstrakcji. I w tym świecie abstrakcji takie pojęcia jak miłość, dobro, piękno, niepodległość są prawdziwe i są przekonujące, bo w świecie, w którym żyję, te wszystkie pojęcia są wysoce niepewne.
A czy jest pan szczęśliwy jako człowiek, jako artysta? Czy jest pan spełniony w życiu? Czy są jeszcze, jak to Grechuta śpiewał, nieodgadnione światy do zdobycia, czy coś takiego?
Ja jestem przekonany, że jak się wejdzie w kontakt z własnym ciałem, to tam na poziomie komórkowym można odkryć buzującą radość. Po prostu jest ona zapisana po prostu w sposób naturalny na w ruchu komórek, tylko trzeba się po prostu skontaktować z własnym ciałem. To jest pewne. No jeżeli się za dużo myśli, jeżeli da się jakby w ten wir mentalizacji człowiek zastać, to szczęście mu umyka, bo cały czas próbuje jakby gonić za jakimś wyobrażeniem. Natomiast portalem kontaktowym, terminalem kontaktowym z najczystszym szczęściem jest po prostu własne ciało i trzeba się na nim skoncentrować i z niego odbierać sygnały w sposób świadomy.
Robiąc notatki podczas występu, ponieważ ja jestem takim reporterem starej daty, że notuję na bieżąco to, co się dzieje. W pewnym momencie napisałem, że w tych notatkach, że Możdżer jest nieprawdopodobnie matematyczny. I teraz rozmawiając z panem, kiedy pan mówi o komórkach, kiedy pan używa terminów biologicznych, to widzę, że tutaj jest takie solidne, filozoficzne podejście do tego, co robimy, że nie poddaje się pan tylko tej muzyce, ale tworzy pan takie, ja mam wrażenie, tworzy pan za każdym razem nowe dzieło.
Tak jest, rzeczywiście. Ono się samo tworzy. Ja jakby też jestem na usługach tego dzieła. Ja sam nie wiem, w którą stronę ono pójdzie. Dzisiaj grałem bardzo długą improwizację, bo wiedziałem, że mam w kontrakcie 1,5 godziny muzyki, więc pozwalałem sobie na o wiele więcej, na o wiele większe wycieczki, dłuższe wycieczki. Zorientowałem się po koncercie, że grałem godzinę 45 minut, czyli troszeczkę przeholowałem nawet z czasem wręcz. Dlatego nie zagrałem bisu, bo chcę być muzykiem profesjonalnym, który nie przedłuża koncertu ponad miarę. Zdaję sobie z tego sprawę, że organizator też płaci za salę, płaci za nagłośnienie, płaci za oświetlenie. Muszę to wszystko brać pod uwagę, kiedy wychodzę na widownię, kiedy wychodzę na estradę. Ostatnie dokonania nauki potwierdzają to, że chociażby badania naukowca, który się nazywa Dan Winter, który Bruce Lipton czy David R. Hawkins potwierdzają to, że człowiek sam siebie programuje poprzez kontakt z własnym ciałem i tak jak twierdzi Hawkins, ciało rozpoznaje prawdę od fałszu. Prawda powoduje wzmożenie napięcia mięśniowego, a fałsz powoduje zwiotczenie mięśni, więc mamy bezwzględny, idealny barometr po prostu ze sobą, nieustannie. Tak samo kod DNA, który jest naciągniętą sprężyną, a pierwsze pogłosy w historii studiów nagrań były sprężynowe, czyli po prostu jesteśmy jednym wielkim urządzeniem pogłosowym. Też DNA jest programowane z poziomu serca. Bruce Lipton też usunął kod genetyczny z komórki i okazało się, że ona żyje dalej, więc może jestem matematykiem, ale uważam, że powiedzmy matematykiem miłości. Uważam, że matematyka miłości, uprawianie jakby odczuwanie czy generowanie w sobie wewnętrznej miłości jest koniecznym warunkiem do tego, żeby po prostu żyć tak, jak należy. No. I to jest matematyka, to nie jest żadne idealizowanie.
Moje pokolenie wychowało się na tych starych firmach Polańskiego, tej klasyce, w sumie najlepszych jego firmach. W ten sposób też mieliśmy kontakt z kompozycjami komedy właśnie poprzez muzykę filmową. I każdy fan kina pamięta to długie ujęcie w Rosemary's Baby, kiedy Mia Farrow powoli zbliża się do tej kołyski, która jest przesłonięta jakąś tkaniną i widzimy, że leży tam istota. Moje pytanie jest takie. Ta kołysanka jest utworem niezwykle czułym i lirycznym. Komeda w niej pokazuje, że czym jest miłość matki. Natomiast słuchając dzisiejszej interpretacji tego utworu z Pana, zastanawiałem się, co Pan czuje, o czym Pan myśli, grając dzisiaj tu w Tomaszowie Mazowieckim tą kołysankę.
No ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat jest tematem demonicznym i na swój sposób złowieszczym, ale ten film ma jednopodstawowe przesłanie, że nawet zło istnieje tylko dlatego, że ktoś je pokochał. To znaczy nawet to, co jest złe, istnieje dzięki miłości, więc miłość jest koniecznym warunkiem do istnienia czegokolwiek. I o tym jest ten temat.
W takim razie bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę i możliwość przede wszystkim poznania Pana, bo z nami, konsumentami kultury, jest tak, że ten wektor znajomości jest jednostronny, bo my was słuchamy, śledzimy wasze dokonania, a wy o nas nie wiecie nic. Więc my mamy zawsze tą przewagę. Bardzo serdecznie dziękuję, że zgodził się pan ze mną porozmawiać.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Z Leszkiem Możdżerem 24 września 2016 roku, tuż po zakończeniu jego występu solowego w Tomaszowie Mazowieckim, rozmawiał Mariusz Baryła.